Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W dzisiejszej katechezie papież zachęcił do większej zażyłości ze świętymi, opowiadając o swej przyjaźni z Augustynem z Hippony.
Benedykt XVI zaapelował o zaprzestanie przemocy w Somalii.
Na Jasnej Górze biskupi obradują w sprawie Krzyża Smoleńskiego.
25 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
O roli przyjaciół w życiu duchowym mówił dziś papież na audiencji ogólnej. Mogą nimi być spowiednicy czy kierownicy duchowni, a także święci. Każdy z nas, powiedział papież, powinien mieć swojego świętego, czuć jego bliskość poprzez modlitwę i wstawiennictwo, a także starać się go naśladować we własnym życiu.
Bądźcie pewni, staną się oni dobrymi przewodnikami, którzy pokażą wam, jak coraz bardziej kochać Boga. Będą dla was cenną pomocą na drodze ludzkiego i chrześcijańskiego dojrzewania. Jak wiecie, ja także jestem związany w sposób szczególny z niektórymi świętymi. Obok świętego Józefa i świętego Benedykta, których imiona noszę, jest wśród nich święty Augustyn. Dane mi było poznać go z bliska dzięki modlitwie i studiom. Stał się on dobrym towarzyszem drogi mojego życia i mojej posługi.
Papież zwrócił uwagę na jeden istotny aspekt życia świętego Augustyna, a mianowicie na niestrudzone poszukiwanie prawdy. Nie chodziło mu jednak o pseudoprawdy, które nie są w stanie dać sercu trwałego pokoju, lecz o tę prawdę, która nadaje życiu sens i jest schronieniem, w którym człowiek znajduje radość i pokój, powiedział Benedykt XVI.
Wiemy, że jego życiowa droga nie była łatwa. Sądził, że znalazł prawdę w zaszczytach, karierze, posiadaniu rzeczy, w obietnicach natychmiastowego szczęścia. Popełniał błędy, przeżywał smutne chwile, stawiał czoła niepowodzeniom, ale nigdy się nie zatrzymał. Nigdy się nie zadowolił jedynie odblaskami światła. Potrafił wejść w głębie samego siebie i zdał sobie sprawę, że owa prawda, ów Bóg, którego szukał o własnych siłach, był mu bliższy niż on sam, że zawsze był blisko, nigdy go nie opuścił. W końcu, że to nie on odnalazł prawdę, lecz to prawda odnalazła jego. Drodzy bracia i siostry, pragnę powiedzieć wam wszystkim, również tym, którzy przeżywają trudną chwilę na drodze wiary, którzy tylko po części uczestniczą w życiu Kościoła, bądź żyją, jakby Boga nie było. Nie lękajcie się prawdy. Nigdy nie ustawajcie w drodze do niej. Nigdy nie rezygnujcie w poszukiwaniu w waszym sercu głębokiej prawdy o was samych i o świecie. Bóg nie omieszka dać wam światła i ciepła, byście mogli poczuć w sercu, że On nas kocha i pragnie, byśmy Go kochali.
Zwracając się do pielgrzymów z Polski, papież nawiązał do jasnogórskiego święta.
Serdecznie pozdrowienie kieruję do Polaków. Jutro w Polsce przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. I obiecy zawierzam was, wasze rodziny, kościół i cały naród. Wszystkim, którzy gromadzą się w tych dniach na Jasnej Górze, serce błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji papież wystosował apel w sprawie Somalii.
Myślę teraz o Mogadiszu, skąd docierają do nas wiadomości o okrutnych aktach przemocy. Wczoraj doszło tam do kolejnej masakry. Zapewniam o swojej bliskości rodzinę ofiar i wszystkich, którzy cierpią w Somalii na skutek przemocy i destabilizacji. Mam nadzieję, że z pomocą wspólnoty międzynarodowej nie będzie się szczędzić sił, by przywrócić tam poszanowanie dla życia i praw człowieka.
Ponad 80 osób zginęło już w wyniku ataków przeprowadzonych przez radykalnych somalijskich rebeliantów w ciągu ostatnich 3 dni. Terroryści z ugrupowania Al-Shabaab, powiązani ściśle z Al-Kaidą, dokonali 2 zamachów na znaczące cele w stołecznym Mogadiszu. W ataku na hotel, ulubione miejsce spotkań somalijskich polityków, śmierć poniosło ponad 30 osób, w tym kilku członków tamtejszego parlamentu. Natomiast wczoraj rebelianci przypuścili atak na pałac prezydenta Somalii. Walki w jego rejonie słychać było jeszcze dziś rano, informują źródła miejscowe. Uderzenie rebeliantów odparły czołgi misji Unii Afrykańskiej w tym kraju.
Tymczasowy rząd sprawujący władzę w Somalii po raz kolejny okazał się niezdolnym do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, powiedział watykańskiej rozgłośni administrator apostolski w Mogadiszu. Biskup Giorgio Bertin zauważył, że żołnierze Unii Afrykańskiej chronią jedynie kilku miejsc w stolicy, a bezbronna ludność narażona jest na niepokoje i anarchię. Somalijski rząd miał nadzieję na uspokojenie sytuacji w czasie muzułmańskiego Ramadanu, miesiąca świętego, a zatem czasu pokoju, lecz jego przeciwnicy szybko przypomnieli mu, że to raczej czas świętej wojny z rządem, ze wspólnotą międzynarodową, a przede wszystkim z obcokrajowcami wchodzącymi w skład wojsk stacjonujących na terytorium Somalii. Biskup Bertin podkreślił, że najbardziej cierpią w obecnej sytuacji zwykli ludzie, a rząd zamiast sprawować władzę broni samego siebie. Natomiast wspólnota międzynarodowa nie potrafi znaleźć rozwiązań politycznych dla somalijskiego dramatu, dodał włoski misjonarz.
Hermeneutyka Soboru Watykańskiego II będzie tematem dorocznego spotkania byłych uczniów Józefa Ratzingera. Rozpocznie się ono już pojutrze w Castel Gandolfo. Sesje te mają długą tradycję sięgającą lat 70., kiedy to dzisiejszy papież jako profesor teologii w Ratyzbonie zaproponował swym uczniom letni tydzień studyjny. Spotkania te kontynuował również wtedy, gdy został metropolitą Monachium, a następnie prefektem Kongregacji Nauki Wiary i w końcu papieżem. Temat tegorocznej sesji nawiązuje do pierwszego przemówienia Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej w 2005 roku. Papież mówił wówczas o dwóch interpretacjach soboru. Błędnej, która widzi w nim zerwanie z przeszłością, oraz właściwej, która interpretuje go w świetle całej tradycji Kościoła. Wśród byłych uczniów Józefa Ratzingera, którzy wezmą udział w spotkaniu, jest dwóch biskupów: metropolita Wiednia kardynał Christoph Schönborn oraz pomocniczy biskup Hamburga Hans-Jochen Jaschke. Ponadto w drodze wyjątku na tegoroczną sesję zaproszony został arcybiskup Kurt Koch, nowy przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Archidiecezja Hawany podała nazwiska sześciu kolejnych więźniów politycznych, którzy w najbliższym czasie zostaną zwolnieni z więzienia i wraz ze swymi rodzinami opuszczą Kubę. Należą oni do grupy 52 dysydentów, którzy w 2003 roku zostali skazani na kary długoletniego więzienia od 14 do 25 lat. Od kilku miesięcy kubański kościół prowadzi negocjacje z reżimem Castro w sprawie ich uwolnienia. Jak na razie wolność odzyskało 26 więźniów. Wszyscy oni opuścili Kubę. Przypuszcza się, że w najbliższym czasie zostaną zwolnieni kolejni opozycjoniści. Nie jest jednak jasne, co stanie się z tymi więźniami, którzy nie zgadzają się na emigrację. Kubańska Komisja Praw Człowieka przypomina ponadto, że nawet gdyby udało się uwolnić pozostałych 20 dysydentów zatrzymanych przed 7 laty, na Kubie pozostanie jeszcze około 100 innych więźniów politycznych.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Indiach trwają obchody setnej rocznicy urodzin błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. W ich ramach w prestiżowej galerii w Delhi otwarta została wystawa zdjęć poświęconych misjonarce miłości. Organizatorami wystawy są UNESCO, katoliccy biskupi Indii i konsulat Albanii.
Zdjęcia obrazujące zarówno pracę błogosławionej wśród najuboższych, umierających i chorych, jak i jej modlitewne skupienie wykonane zostały przez jednego z najwybitniejszych fotografików indyjskich, Raghu Raya. Cieszył się on zaufaniem Matki Teresy i przez kilkadziesiąt lat dokumentował pracę i życie błogosławionej. Autor zdjęć Raghu Raya, charakteryzując znaczenie błogosławionej Matki Teresy dla mieszkańców Indii oraz przypominając dni po jej śmierci w roku 1997, mówi ze wzruszeniem. Tysiące ludzi stały w kolejce w deszczu, by po raz ostatni spojrzeć na swoją matkę. Ona jest cały czas z nami, jest także moją matką. Uroczystości rocznicowe rozpoczęto także w Bengalu Zachodnim, w katedrze, pod wezwaniem błogosławionej w Baruipur, kilkadziesiąt kilometrów od Kalkuty. Katedrę wybudowano dzięki donacjom chrześcijan, muzułmanów i hinduistów z tego rejonu. W wygłoszonej homilii biskup Salvatore Lobo przypomniał, że Matka Teresa była ambasadorem pokoju i wzywała do życia bez przemocy. Uroczystości jej poświęcone będą w Delhi trwały przez tydzień, a w Kalkucie i wielu miastach Indii także jesienią tego roku. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Szerokim echem mimo okresu urlopowego odbiła się sentencja sędziego federalnego Roysa Lamberta z Waszyngtonu. W Trybunale Stołecznego Dystryktu Kolumbii zakwestionował on finansowanie ze środków publicznych badań nad komórkami macierzystymi pochodzącymi z ludzkich embrionów, na co zezwoliła już w zeszłym roku administracja prezydenta Baracka Obamy. Za prezydentury George'a Busha było ono zablokowane. Sędzia Lambert uzasadnił swój wyrok faktem, że badania te wiążą się z niszczeniem ludzkich embrionów. Został on dobrze przyjęty przez obrońców życia tak w Stanach Zjednoczonych, jak poza ich granicami. Emerytowany prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, biskup Elios Grecia, powiedział, że takiej decyzji należało już dawno oczekiwać. Chodzi przecież o embriony, które są żywymi istotami ludzkimi.
Jakie znaczenie ma sentencja amerykańskiego sędziego federalnego? Zapytaliśmy o to profesora Lucio Romano, prezesa Stowarzyszenia Scienza e Vita, które zrzesza zarówno osoby wierzące, jak i niewierzące.
Sentencja ta ponownie zwraca uwagę światowej opinii publicznej na to, że badania wiążące się z niszczeniem ludzkich embrionów nie są moralnie godziwe. By móc czerpać komórki macierzyste z ludzkiego embrionu, konieczne jest oczywiście zabicie go. A to każe zapytać o godziwość takiego działania zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i antropologicznego. Wystarczy zapoznać się z bibliografią naukową w prestiżowych czasopismach, by zobaczyć, że najwięcej rezultatów osiąga się właśnie dzięki dorosłym komórkom macierzystym. Badania nad komórkami pochodzącymi z embrionów zaczęto później, a przede wszystkim stawiają one bardzo poważny problem natury etycznej. Nie można przecież traktować ludzkiego embrionu jak przedmiotu, podczas gdy jest on w rzeczywistości podmiotem.
Mimo jednak tych obiektywnych faktów, obecna administracja USA chce niestety doprowadzić do uchylenia wyroku waszyngtońskiego sędziego.
Zagadnienia dotyczące rozwiązania sporu wokół krzyża przed Pałacem Prezydenckim zdominowały spotkanie polskich biskupów na Jasnej Górze. Po raz pierwszy na obradach spotkała się Rada Biskupów Diecezjalnych, która jako nowe ciało Konferencji Episkopatu Polski została powołana w październiku ubiegłego roku.
W sprawie Krzyża Smoleńskiego pasterze mają wydać specjalny komunikat. Jak zapewnił biskup Stanisław Budzik, sekretarz episkopatu, biskupi solidaryzują się z przedstawionym już stanowiskiem Prezydium Episkopatu Polski i Metropolity Warszawskiego. Przypominają, że krzyż nie może być przedmiotem szykan, krytyki czy przetargów.
My w tym wszystkim, o czym się wokół krzyża mówi, urzeczowiliśmy jakby trochę krzyż. Mało pamiętamy, że jest to znak naszego odkupienia, któremu należy się odpowiedni szacunek w odpowiednim miejscu.
To dlatego biskupi opowiadają się za przeniesieniem krzyża do kościoła świętej Anny, gdzie jest dla niego godne miejsce. Jednocześnie widzą pilną konieczność upamiętnienia ofiar smoleńskiej katastrofy.
Są słuszne postulaty, aby ofiary katastrofy smoleńskiej zostały w sposób godny uczczone. To też społeczeństwu się należy.
Biskupi apelują o rozsądek w medialnym nagłaśnianiu tego konfliktu, bo nie każdy głos zasługuje na rozpowszechnianie. Jutro pasterze o 11:00 wezmą udział w głównych uroczystościach Matki Bożej Częstochowskiej. Na ten odpust na Jasną Górę dziś przybyły kolejne pielgrzymki piesze. Największą, bo prawie 10-tysięczną, jest 27. pielgrzymka tarnowska. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.